jest bardzo dużo różnych aspektów tego porodu, ciąży, porodu, połogu. Ja to się staram tak bardziej was, żeby tak objąć to mniej więcej całościowo, obrazowo. Oczywiście jakbyście chcieli, to tutaj ja zaraz puszczę w obieg. Może ktoś wziąć, to sobie możecie wziąć moje wizytówki. Jakby ktoś chciał i się kontaktować, najlepiej zawsze, jak nie odbieram, to SMS-em, bo mam pracę, jaką mam, nie mam godzinowo, więc jak jest poród, czy mam jakieś spotkanie z parą, to trudno, żebym odbierała telefon. To zapraszam, ale tak jak mówię, no chciałam do tego porodu jeszcze wrócić, że przechodzi ta główka przez kanał rodny i też tutaj chciałam oczywiście te mity obalić a propos tych wszystkich przygotowań, masaży, krocza, nie wiadomo czego. Pojawiają się relaksyny po to, i jak ta główka sobie idzie swoim tempem, nikt jej nie pogania, nie pospiesza, nie spowalnia. Jak idzie siłą ciężkości, to uwierzcie mi, że naprawdę nie powinno dojść do żadnego uszkodzenia krocza, ewentualnie jakieś, oczywiście może się zdarzyć, gdzie dziecko idzie gdzieś niefortunnie z rączką, z piąstką, gdzieś tam łokciem, później jak wytaczają się barki, gdzieś zahaczy, czy ten, to się zdarza oczywiście, ale tak naprawdę rodzi się dziecko samo. Tu tylko chodzi o to, żeby to dziecko przechwycić, żeby się nie uszkodziło. Nie potrzeba żadnej rotacji specjalnej. Ja mówię o takim fizjologicznym, zdrowym porodzie. To cały czas zaznaczam. Nie mówię o jakichś patologicznych przypadkach, że coś tam się dzieje, tylko o zdrowej, fizjologicznej ciąży i o fizjologicznym porodzie. I to maleństwo rodzi się samo. Te tkanki, ta główka później w tym drugim okresie sobie trochę schodzi i się cofa. Schodzi i się cofa tak, że te tkanki pięknie są, się robią elastyczne, pięknie się same rozciągają i nie stanowią żadnej przeszkody dla urodzenia się dziecka. I też to wam z góry mówię, jestem z przeciwniczką nacinania krocza. Ono zostało wprowadzone po to, żeby uchronić właśnie kobietę, te mięśnie dna miednicy. To doktor Socha też o tym mówi, to mówią badania naukowe, to już jest faktem, że to wręcz zaburza. I powiem wam jeszcze jedno, ze wszystkich statystyk tych porodów domowych, nawet szpitalnych, zresztą w tej chwili na ZASP-ie ordynator zabronił nacinania krocza, tak na dobrą sprawę, odkąd każe, co miesiąc dostaje raport z ilości naciętych krocz i przy każdym naciętym kroczu nazwisko położnej, i później się z nimi rozlicza, dlaczego i po co, o 75% spadła ilość nacinanych krocz, absolutnie nie wzrosła ilość powikłań trzeciego czy czwartego stopnia pęknięć krocza. To jest też taki straszak, że bo popęka pani do odbytu. Nie ma takiej opcji. Kolejna rzecz, przy pękniętym kroczu, nawet jak trzeba zszyć, ja nie słyszałam o przypadku, utrzymujemy kontakt, te położne, które jeżdżą do porodów domowych, żeby się cokolwiek działo z tym kroczem. Pomimo tego, że jak się szyje w domu czy coś, nie ma takiej, chociaż mamy jałowe serwety, wszystkie jałowe narzędzia, wszystko to, co jest po prostu potrzebne, ale zawsze jest łatwiej z racji tego, że to się gdzieś robi na kanapie, łatwiej czy o nogę mamy tym szwem przejechać, czy gdzieś tam. Nigdy nie słyszałyśmy w przypadku, żeby ropiało. A widziałam mnóstwo ropiejących krocz po nacięciu. Koleżanka położna, która na przykład rodziła w Redłowie, koleżanki chciały zrobić dobrze, pięknie nacięły. 3 razy wylądowana chirurgii z ewakuacją ropnia, 3 miesiące nie mogła usiąść na tym pośladku. Więc tutaj to nie jest żadna profilaktyka. Zresztą jak się operuje, to się tylko skórę przecina, resztę warstw się rozrywa. Tkanka rozerwana się lepiej goni niż miażdżona. I to, co mówiłam, te przygotowania, kobieta czuje potrzebę, że chce sobie jakiś masaż czy coś, jej wybór, nie ma takiej potrzeby. Jedyne co, jak, bo to kobieta czasami czuje, w drugim okresie porodu, jak ta główka przychodzi, dla innych kobiet jest to trudniejszy, bo ona się boi, że jakby ją tam w środku rozsadziło, piekło, ale są kobiety, które mają takie doświadczenie, że dla nich to jest w ogóle przyjemność. Że w porównaniu do tych skurczy z pierwszego okresu to jest w ogóle coś fantastycznego. Ja to jeszcze często kobietę zachęcam, że jak już ta główka jest niżej, żeby pogłaskała to maleństwo, żeby dotknęła, zachęciła je, to bardzo działa motywująco. Bardzo często zmiana pozycji. Teraz tydzień temu w niedzielę rodziłam dziewczynę, 4 raz rodziła i też tak widzę, że w takiej klęczącej sobie pozycji, ale gdzieś nam się to wszystko zatrzymało na chwilę. Ja mówię, no to chodź Ola na stołek porodowy, syna, chwilkę się przesiąść, nie? Dobrze nie przeszła, już główka była na zewnątrz. Czyli to już, gdzieś już ją tam, gdzieś, nie wiem, co ją blokowało w tej pozycji, coś już jej nie odpowiadało. I to było widać, że tu potrzebna było jakiegoś takiego jednego jej ruchu, żeby zmienić pozycję, żeby ta główka pięknie wyszła i się urodziła ładnie. I te barki się też pięknie rotują, jak nie ma pośpiechu, żeby nie uszkadzać. Nie, naprawdę tak Pan Bóg to pięknie stworzył, żeby najważniejszą rolą położna jest nie przeszkadzać. Ja się często śmieję, że no taka moja praca, żeby nic nie robić, nie? Żeby, oczywiście, żeby czuwać, gdyby się coś działo, ingerować. I tak jak mówię, mam cały sprzęt, łącznie z tlenem, z ambu, ze wszystkim, kroplówki, leki, różne rzeczy, gdyby trzeba było na czas, czy wezwania karetki, czy transferu do szpitala to zrobić. Ale chodzi o to, żeby nie przeszkadzać, nie dawać niepotrzebnych leków, nie ingerować, jeśli siada czynność skurczowa, to albo jest zmęczenie kobiety, albo jest głodna, albo może coś się blokuje psychicznie, emocjonalnie, może jest taka sytuacja, że dziecko gdzieś tam jeszcze z czymś idzie, może ta pępowina, może jest węzeł nawet prawdziwy na pępowinie, może jest tak uciśnięta i dlatego organizm i gdzieś tam schodząc powoduje po prostu ucisk i to tętno gdzieś może by dziecko było niedotlenione, gdyby szło za szybko. Zresztą nikt z nas, ja zawsze chodzę z założenia, każdy ma swoje tempo i możliwości. Jak my ustalimy, że dany odcinek ma być przebiegnięty w takim czasie, jeden to nie odczuje, a drugi nie będzie w stanie tego zrobić. Każdy jest inny. I tu trzeba zawsze się dostosować do, oczywiście czuwać nad tym, to tętno dziecka nam bardzo dużo mówi. I też to wam powiem jedno za tymi, którzy zawrócili to położnictwo trochę, że nie jest tak, że coś się nagle zaczyna dziać, jak nie ingerujemy. Wcześniej, doświadczona położna wychwyci wcześniej coś, jakieś objawy, symptomy, które ją zaniepokoją, to nie jest tak, że nagle. I właśnie Oden Kitzinger, oni mówią, jak jesteś w odległości 2 godziny od szpitala, jesteś w bezpiecznej odległości. My żyjemy w takich czasach, że często jest do pół godziny, nie dłużej, żeby dojechać, nie? Więc jakby, ale to już mówię od tej strony takiej praktycznej. Także to maleństwo się rodzi, gdzieś tam się te barki zrotują i tu najlepiej, ja to zawsze zachęcam, że to ma, by ten pierwszy dotyk był dotyk mamy, taty. Od razu kontakt skóra do skóry, my mamy rozporządzenie, nam to gwarantuje, że powinno być 2 godziny, chyba że jest zagrożenie życia matki lub dziecka. Niestety to nie jest przestrzegane. To jest rola tutaj rodziców, żeby się o to zatroszczyli, bo można dziecko zbadać, można różne rzeczy zrobić u mamy na brzuchu. Nawet jak się robi cięcie cesarskie, też to dziecko może być cały czas kontakt skóra do skóry i zszyć krocze można, wszystko można, wręcz mama nawet lepiej to znosi, by jest skupiona na maleństwie, a przy okazji ono czy podrażnia brodawkę, czy jest przystawione, jest wyrzut naturalnej oksytocyny, która jakby chroni mamę przed jakimś wykrwawieniem się, czy niepotrzebnym krwotokiem. Także tutaj jakby na spokojnie jakby trzeba wchodzić w to wszystko. I ten czas, te pierwsze 2 godziny, dziecko było przystawione, też jest oczywiście rozporządzenie, powinien ktoś to z personelu sprawdzić, to się tak niekoniecznie wydarza. Ale ważne jest, że ten pierwszy raz prawidłowo chwyciło pierś, bo to, co zostaje za pierwszym karmieniem, to jest szczepionka na całe życie. Tego się już później nie powtórzy. Za każdym razem skład mleka mamy jest inny, aczkolwiek te pierwsze 25 godzin po porodzie najwięcej dziecko dostaje immunoglobuliny A. Na to trzeba zwrócić uwagę. Więc to nie chodzi o to, że ono jest głodne i ono potrzebuje jeść w tej pierwszej dobie, tylko po to, żeby dostało to, co cenne, to, żeby chwyciło odpowiednio, jeszcze zanim nastąpi nawał pokarmowy, który jest średnio 30-40 godzin po porodzie, aczkolwiek może być i 7 dni, w zależności od tego, jaki był przebieg porodu, czy było jakieś krwawienie większe. Im bardziej zabiegowy, im więcej ingerencji przy porodzie, tym później ten nawał pokarmowy występuje. A też jest on jakby tym potwierdzeniem dla nas, tym, że to łożysko urodziło się w całości, że było kompletne, bo tak długo, jak są hormony łożyskowe, tak nam się nie rozkręci laktacja. I w momencie porodu wszystkie te hormony spadają, jedynie prolaktyna utrzymuje się na tym samym poziomie. I w związku z tym te pierwsze doby po porodzie są te tak zwane baby bluesy. Ta cała, bo znowuż organizm się musi przestawić na inne tory. I też właśnie w związku z tym są pewne jakieś tam, a nie inne zawirowania hormonalne. I tutaj też to widzę, to się też przekłada, jaki kobieta miała ciążę, jaki miała poród, jaką ma opiekę, jakie ma wsparcie, tak to wszystko przechodzi. Że im łagodniejszy poród, tym często bywa tak, że nawet nie odczuwa tego baby bluesa, czy to jest tak łagodnym, taki łagodny obraz, że tego się absolutnie tak mocno nie odczuwa. Ale trzeba być świadomym i to jest też rola panów. Dlatego ten czas po porodzie, tak jak mówię, rodzi się to łożysko, się go ocenia, nie powinno być pośpiechu. Mi się zdarzało i 3 godziny czekać na łożysko. W szpitalach jest przyjęte pół godziny, najlepiej 5 minut, żeby się szybko urodziło. Ale też miałam kobiety, które na przykład właśnie rodziły jeden raz, drugi, trzeci, kolejny w szpitalu, zawsze łyżeczkowanie, bo popłód niekompletny, niekompletny, bo był pośpiech. Czekałyśmy w domu, pięknie się kompletny popłód urodził, bez żadnych problemów. Jak kobieta nie ma krwawienia, nie ma krwotoku, spokojnie można czekać. odklei się w swoim czasie, a na pewno szybciej, jak się przystawi dziecko do piersi, bo wtedy jest więcej oksytocyny, ta macica lepiej pracuje. Jest to też oczywiście odczuwalne jako dosyć bolesne skurcze, bardzo indywidualnie brane pod uwagę, ale tym się też jakby nie ma co za bardzo przejmować, nie? Nie brałabym tego w taki sposób. Jest większa odczuwalność na pewno bólowa, jeśli o to chodzi, ale ja nie znam ani takich badań, ani z doświadczenia to się nie potwierdza. No to jest, mówię, ja miałam taką sytuację, bo rodziłam z kobietą właśnie, kiedyś dosyć długo czekałyśmy, później jak ja wyjechałam do Stanów, ona rodziła z doktorem Jankowskim, ona nie, no to już rodzimy, nie? I tam oczywiście musiał później łóżeczkować ją, a ona mówi nie, bo a ta mówiła, że to musimy poczekać. I później jak rodził z nim jeszcze później kolejny raz, to mówi, że rzeczywiście dobrze, lepiej było poczekać, bo się wtedy niekompletne po prostu to łożysko urodziło. Więc tu zawsze trzeba bardzo indywidualnie. Oczywiście z każdym kolejnym porodem ta macica jest coraz bardziej jakby rozciągnięta, złe słowo zużyta, ale no i trochę inaczej też, obkurczanie bardziej boli, zawsze jest większe ryzyko krwawienia, jakiegoś krwotoku, więc tym bardziej się powinno jak najmniej jakichkolwiek ingerencji. Trudno mi jest powiedzieć, bo to trzeba było być w danej sytuacji. Czy przystawiła do piersi, czy nie? Bo czasami też tak jest, że kobieta gdzieś coś tam nie przystawi, przystawimy i plum, łożysko jest po prostu. Wychodzi samo, nie? Ja dlatego też jakby tutaj mam taką zasadę, chociaż do porodów domowych, że proszę doktora Zbigniewa Jankowskiego, on mnie ocenia. Muszę mieć pewność, że to łożysko nie jest wrośnięte, że po prostu wszystko, nie ma żadnej kolizji pępowiny, jak to wszystko wygląda też, nie? Po to mamy tą technologię, żeby móc pewne rzeczy sprawdzić, czy na pewno nie jest przodujące, bo to też jest, bo to jest akurat zagrożenie życia, więc tutaj trzeba być bardzo, bardzo też czujnym i ostrożnym, pewne rzeczy sprawdzać, nie? Żeby na zasadzie nie, że ja za wszelką cenę chcę coś zrobić. Mogło być tak, mogło być inaczej, nie? Ale to jest też później taki miernik, tak jak mówię, bo nie będzie nawału pokarmowego, jak nie mamy. To są doradcy laktacyjni, którym też jestem, się o to zawsze pytają, kiedy był nawał pokarmowy i czy był. Bo to też jest dla nas sygnał, czy te wszystkie hormony łożyskowe jakby przez tak pozbędziemy się, nie ma żadnych resztek łożyskowych w jamie macicy, to wtedy jakby ta laktacja może się rozkręcać. I ona oczywiście do momentu nawału pokarmowego działa hormonalnie, czy my przystawiamy, czy nie, tyle samo mleka się produkuje. Od momentu, kiedy następuje nawał pokarmowy, to jest laktogeneza druga. Też tutaj od razu obalam mit, że, bo kobiety, że nie mają pokarmu po porodzie. Laktogeneza pierwsza zaczyna się między 16 a 22 tygodniem ciąży. U wszystkich kobiet jest. To, że ty nie widzisz, jak wyciskasz, czy na przykład nie obserwujesz, a u jednej leci już w czasie ciąży, to nie ma znaczenia. Ta laktogeneza się rozpoczyna, ona jest. Przychodzi nawał pokarmowy, jest druga, później przechodzi w trzecią laktogenezę, kiedy już jest to mleko właściwe i trwa tyle, ile karmimy piersią. Oczywiście najlepiej jest karmić 2 lata, ale minimum ten rok i pół roku zdecydowanie tylko i wyłącznie na piersi. Zero dopajania, nic nie trzeba, poza oczywiście suplementowaniem witaminy D3, która jest oczywiście niezbędna, nie? Bo organizm sam nie wytwarza. Ale też im lepszy ma mama poziom, tym lepiej to jakby łatwiej tę sytuację jest ogarnąć. I tutaj, tak jak mówię, to przystawianie, ten pokarm mamy jest inny. Ja bardzo nie lubię, jak mamy mówią, moje dziecko jest ciągle głodne, muszę je znowu, chcę jeść. Nie, bo karmienie piersią, te pierwsze 10-15 minut to jest jedzenie. A potem dziecko zaspokaja inne potrzeby. I to, że dziecko chce też jakby być częściej, to może dlatego, że ma potrzebę bliskości, ma zaburzone poczucie bezpieczeństwa, po prostu chce być przy mamie. Znajomy jest zapach skóry, znajomy bicie serca, które już zna od 9 miesięcy wcześniej, kiedy żyło wewnątrz macicznie. To jest bardzo ważny czynnik i nawet nieraz jak zostają później tatusiowie, a mama karmi piersią czy coś, to zostawia czy jakąś swoją pieluszkę czy ubranko i te dzieci się uspokajają, bo już czują zapach mamy. To jest tak złożona rzecz i te, w ogóle nie ma w ogóle opcji, żeby porównać ten skład mleka mamy z tymi mieszankami sztucznymi. Była taka moda, tak zachęcano, wprowadzano, pamiętam czasy, że się dopajało glukozą, na godziny się karmiły z piersi na żądanie. Wtedy, kiedy dziecko chce, bo karmienie jest odpowiednie, na pewno nie robimy, wiem, że też do tej pory się na Węgrzech stosuje, bo miałam pacjentkę, która tam rodziła, że tam się bardzo, niemalże po każdym karmieniu waży, a każda matka musi mieć wagę w domu raz na dobę, co jest wręcz odradzane przez doradców laktacyjnych, bo to tworzy jakąś tam psychozę i nerwicę. A oczywiście waga tu jest ważnym czynnikiem, bo nam później mówi też o stanie zdrowia dziecka i często jest tak, że można pewne rzeczy w pierwszej kolejności wychwycić na podstawie wagi dziecka, kiedy jeszcze nie ma pewnych objawów u noworodka. nieraz mi się zdarzyło jakąś infekcję, zwłaszcza te zoomy wszystkie popularne wychwycić, jeszcze zanim to się dobrze rozkręciło. Ale żeby też tutaj się nie nakręcać, bo jak zaczniecie tak ciągle ważyć, jedno karmienie jest odżywcze, drugie nie, bez właśnie tylko po to, że dziecko ma potrzebę bliskości, potrzebę bezpieczeństwa. I nie czas jest najważniejszy, ile dziecko spędza. Ono 10-15 minut zjada, najada się, a potem jakby załatwia swoje inne potrzeby. Więc są dzieci takie, które rzeczywiście są nawet takie, że i 8 minut im wystarczy i pos się i odpada od piersi koniec, a są takie, które by wisiały. I trzeba im pozwolić zaspokoić tą potrzebę bliskości i bezpieczeństwa. Ono w pewnym momencie samo, jak już się wysyci tym, dostanie to, co potrzebuje, to samo się odczepi. Jedynie chodzi o to, żeby nie dłużej niż 30-40 minut przedniej piersi, bo oczywiście te brodawki się zmacerują, mogą się uszkodzić, może być tutaj pod tym względem bardzo różnie, nie? Także wtedy tylko zmieniamy. I oczywiście nie ma reguły, że karmimy piersią z obydwu piersi, bo są różne szkoły, albo tylko z jednej, nie. Przystawiamy do jednej, dziecko pije tyle, ile chce. Oczywiście nie dłużej niż te 30-40 minut. Jeżeli ma potrzebę, zawsze proponujemy drugą. Jeśli nie chce, nie ma takiej potrzeby, że musi. Poza tym, jeśli my przystawimy, zaproponujemy drugą na chwilę podsie, to następne karmienie zaczynamy od tej piersi, bo są tak zwane dwie fazy mleka. Ta pierwsza jest bardziej wodnista, która zaspokaja pragnienie dziecka, a ta druga, która gdzieś tam głębiej, musi dziecko do niej dokopać, ma więcej białka i tłuszczu. Więc jeżeli teraz przystawimy dziecko 5 minut z tej piersi, 5 minut z tej, dostanie mleko pierwszej fazy, później pojawią się stolce wodniste, pieniste i nie wiadomo co, dziecko będzie płaczliwe, niespokojne, bo będzie głodne, bo nie dostanie tych kalorii, których potrzebuje. I oczywiście tu też muszę obalić kolejny mit, nie ma diety matki karmiącej, jemy wszystko. I tu są te żarty, że z arbuza nie jemy, bo dziecku na głowę kapie, jak mama je arbuza w trakcie karmienia, ale i to są też na ten temat badania, to potwierdzają, nie ma diety matki karmiącej, wręcz trzeba zwrócić, żeby była to dieta zbilansowana, musi być w niej wszystko. Tak jak zwracamy na swoje odżywianie uwagę przed ciążą, w trakcie ciąży, w czasie porodu pilnujemy, żeby był dopływ, tutaj już bardziej na kalorie patrzymy tylko, tak tutaj w czasie połogu odżywiamy się prawidłowo. Można wypić do 3-4 filiżanek kawy, wcale nie chodzi, oczywiście uzupełniamy płyny, żeby pić te 3-4 litry na dobę, bo organizm też jest mądry, zużyje płyny, co dostarczy się na podstawowe funkcje. Laktacja jest czymś ekstra. Jak mama będzie piła 1,5 litra, to się nie wytworzy mleko, bo z czego? Będzie za mało płynów w organizmie, więc trzeba zwiększyć ilość płynów, prawidłowo się odżywiać i w zasadzie jemy wszystko. No oczywiście, jeżeli przyjmujemy leki, gdzie są leksykony leków, absolutnie nie sprawdzamy w aptekach u farmaceutów, na ulotkach, bo tam zawsze są ostrzeżenia, że są leksykony laktacyjne, chociażby elektancja, tam jest kilka grup leków, jeżeli to jest lek z grupy z wyższego ryzyka, bo tam są podzielone na różne ryzyka, zawsze jest zastępczy podany. Więc jest cała gama leków, przy których można spokojnie karmić piersią. Oczywiście nie jest dobrze, im mniej, tym lepiej. Podajemy najmniejszą skuteczną dawkę, lepiej częściej, a w mniejszych dawkach. Jeśli już bierzemy leki, to zaraz bezpośrednio po karmieniu, że zanim przystawimy kolejny raz, żeby to stężenie leku, w mleku matki było jak najniższe, ale jest to wszystko możliwe i zrobienie rentgenów i po prostu branie różnych leków, czasami, tak jak mówię, nieraz to są i psychotropy i różne rzeczy i to się da przy tym karmić piersią, bo to trzeba sobie usiąść i przekalkulować za i przeciw i nie skupiamy się tylko i wyłącznie na korzyściach płynących dla dziecka, też dla mamy. Mamy mają inny nastrój, inne podejście, są łagodniejsze, rozwija się w nich ten instynkt macierzyński w piękniejszy sposób na tej naturalnej oksytocynie, która też jest wyrzucana w trakcie karmienia piersią. Każdy miesiąc karmienia piersią, to podają badania, o 4% zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, zwłaszcza na te nowotwory piersi, narządów rodnych, tych typowo kobiecych. Także ten układ hormonalny jest stymulowany. Te kobiety rzeczywiście lepiej funkcjonują, a dla dziecka oczywiście te dzieci i mniej jest różnych infekcji. One są zawsze mniejsza szansa później na jakieś cukrzycę, te choroby przewlekłe, zapalenia ucha, przeziębienia, różnego rodzaju rzeczy. Te dzieci zawsze, nawet jeśli macie chorobę i to jest karmione piersią, to ono byłoby w dużo gorszej formie. Bo on od mamy dostaje regularnie, po prostu kilka razy dziennie taką naturalną szczepionkę, która ma wszystkie jakby przeciwciała wytworzone do różnych wirusów i rzeczy, z którymi się mama styka. Jedynie oczywiście tu trzeba, dlatego tutaj też te wizyty poporodowe, takie odwiedziny, wychodzenia do miasta, to nie jest problem z tym, że dziecko coś złapie, bo ono dostaje od mamy wszystko. Tata może przynieść rodzeństwo ze szkoły, różne dziwne rzeczy. Na wirusa mama wszystko wyprodukuje. Jedynie chodzi o to, że ono za dużo bodźców dostaje, jest niedojrzały układ nerwowy, on potrzebuje około 3 miesięcy, żeby dojrzeć. Więc tutaj jest jakby ta potrzeba tego, żeby jego nie stymulować, bo nawet, słuchajcie, zmiana pomieszczenia. Z jednego do drugiego, nowy obcy głos, to jest dla dziecka bardzo duży bodziec. Dotyk, za dużo dotyku, ono ma bardzo wrażliwą skórę. Mówię, no przy niedojrzałym układzie nerwowym, zupełnie radykalnej zmianie sposobu życia dla tego dziecka, trzeba mu tego oszczędzać po prostu, żeby niepotrzebnie nie eksponować. A wiadomo, w centrach handlowych jest hałas i tu jedynie oczywiście trzeba uważać, bo tu trzeba tą higienę rąk. Ja to zawsze ostrzegam mamy, żeby nie pozwalały całować w buzię, w rączki, bo bierze rączki, wtedy można drogą kropelkową, na co mama, jak nie ma kontaktu, to nie wyprodukuje przeciwciał. Więc tutaj to jest takim czynnikiem. Nie? Ale kobieta też potrzebuje czasu. Ja to zawsze mówię, że połóg ma trwać 15 dni w łóżku, te 2 tygodnie, 5 dni w łóżku, 5 dni na łóżku, 5 dni koło łóżka. Ma być księżniczką. I ma leżeć i pachnieć i karmić piersią. Mam ten połóg zaniedbany, kobiety wstają, ogarniają wszystko. Nie. Ona ma leżeć i pachnieć i raz, że się zgrywać z tym dzieckiem, bo im szybciej ono się nauczy prawidłowo chwytać, utrwali, tym lepiej i łatwiej to wszystko pójdzie. Jak się kobieta dobrze zregeneruje, to później to jest długodystansowa, jakby długoterminowa inwestycja. Lepiej wejdzie w to życie. Jeżeli ona będzie zmęczona, sam brak snu, niedożywienie, stres już jest czynnikiem, który może spowodować zapalenie piersi. A to niech się zatrzymają odchody, jakiś inny stan zapalny, jakieś inne powikłania połogowe i później trzeba się i matką, i dzieckiem zająć. Więc lepiej jest, ja to zawsze uczulam, te 2 tygodnie można opiekę na żonę wziąć, można tacierzyński, urlop wypoczynkowy, cokolwiek. I ma ją nic nie interesować, tylko ma leżeć i pachnieć. I mieć piękne, zdrowe, dobrze dobrane posiłki, podsunięte jak chce. Oczywiście te po 5 dni jest tak, bo rzeczywiście tam gdzieś sobie wstanie, coś tam chce się przejść, czy coś tam sobie zrobić jak najbardziej. Czy wyjść na krótki spacer, żeby można było też trochę dostarczyć sobie świeżego powietrza. Ale absolutnie, i tutaj też kwestia właśnie dźwigania, też tutaj dlatego ta fizjoterapia jest ważna, kwestia wstawania, bo my oczywiście odruchowo wstajemy na scyzoryk. Te wszystkie mięśnie, jeszcze przy tych relaksach, to idzie w dół, więc bokiem. Kwestia podnoszenia tego dziecka. No to są wszystko takie ważne aspekty, ale tak jak mówię, przede wszystkim też ta laktacja, bo te mamy, które są zaopiekowane, mają ten taki komfort. Jak się ma starsze dzieci, ja mówię, sprzedać w cudzysłowie oczywiście cioci, babci, wujkowi, sąsiadom. Te dzieci mają wtedy atrakcję, że to coś się nowego dzieje, coś im pozwolić, a tu się możecie, ta mama może zregenerować, dojść do siebie. Zwłaszcza, że też jest zawsze w domu sytuacja oddawania pozycji najmłodszego. I te dzieci to przeżywają, to jest trudne. Więc jak się mama szybciej, zwłaszcza te parę dni zregeneruje, tata jakoś tam nacieszą się tym wydarzeniem, to oni też będą mieli więcej cierpliwości, bo ci się będą testować. Bo pojawia się taki szkrab, tu się cieszą, bo to jest radość w rodzinie, ale on jest ciągle przy mamie. I teraz nas nadal kochają, a zwłaszcza ten najmłodszy, nie? Ja już nie jestem najważniejszy. Więc tutaj też was uczulam, żeby przygotowywać odwiedzających, żeby do tych starszych przychodziły. Zwłaszcza do tego, co oddaje po synu młodszego, do nich prezenty. A ten maluch, on potrzebuje świętego spokoju. On chce być przewinięty, czuć się komfortowo, być nakarmiony, przystawiony do piersi. I nic więcej nie potrzebuje. I żadnego tam zachwytów nad nim, nie wiadomo czego nie potrzebuje. Te starsze dzieci tego potrzebują, bo im się życie radykalnie zmienia i to jest też trudne doświadczenie. Wręcz nawet zachęcam rodziców, żeby kupowali jakieś prezenty. I dzieci to pamiętają. Uwierzcie mi, że jak idę do tych rodzin wielodzietnych, aby jak się Staś urodził, to było to, a jak Marysia, to było to. I te dzieci to pamiętają. I to są czasami pierdołki, to będzie coś za 5 zł. Ale one pamiętają. To jest też dla nich wymiar święta w rodzinie. A też rodzice mają czas po prostu pobyć razem, nacieszyć się tym maluchem. I to, co mówiłam, to wsparcie, to karmienie, przygotowanie wygodnego fotela, żeby był, żeby były podpórki, coś pod nogi, żeby kobieta miała miejsce, że może położyć coś do picia, bo jak kobieta karmi piersią, to też w trakcie porodu to wychodzi, wyrzucana oksytocyna wysusza śluzówki. Więc siłą rzeczy potrzebuje po prostu się napić, potrzebuje uzupełnić te płyny, więc żeby nie było, że ta siedzi spięta, bo jej się chce pić i za chwilę musi wstać do kuchni. Ma mieć pod ręką te płyny. Ma siedzieć wygodnie, bo wystarczy, że będzie spięta, już od razu ten wypływ mleka jest inny. Ten czynnik emocjonalny bardzo mocno działa na kobietę właśnie. Że jak jest spięta, gdzieś tam sobie z czymś nie radzi, to dziecko zaczyna płakać, ona nie ma wsparcia, no ona się stresuje, dziecko to czuje, że mama się stresuje i tak się nakręcają, jest problem. tak naprawdę po porodzie ten czas to powinna być przyjemność. Dziecko, ono potrzebuje tylko, żeby przystawić do piersi, przewinąć i spać i tyle. Później oczywiście ten pierwszy tydzień jest trochę taki inny, mało regularny, później ma trochę więcej potrzeb. I warto to wykorzystać. Jak jest płacz, też do końca nie wierzę w te kolki, bo to jest, uważam, czynnik taki, niedojrzały układ nerwowy, niedojrzała jelita. Nieraz, nie jednym w domu, w którym byłam, bo mi poproszono, bo oni sobie nie radzą, wieczorem są kolki. Najczęściej to był tak naprawdę czynnik emocjonalny rodziców. To dziecko, które mało było na brzuchu, nieodpowiednia dieta mamy, jak ona jadła tylko jakieś tam prawie, że same węglowodany. No ta nie dbała o siebie w ciąży, więc jakby ta flora jelitowa była jaka była, więc to dziecko dostawało, co dostawało. No takie bakterie dostawało w mleku mamy dobre, jakie mama miała w jelitach, nie? Więc tutaj jest to dosyć ważne, żeby karmić, żeby pamiętać, że te 6 miesięcy nic nie dajemy. Ja miałam kiedyś sytuację, dziecko tak dziwnie mi zatrzymało się na wadze, myślałyśmy, że to stres, bo była mama w malutkim mieszkanku u nich, później drugi znowu, ja mówię, to zróbcie mocz, posiew moczu, no idźcie z tym do pediatry, poszedł, oczywiście nikt tam nie zajrzał na te wyniki, zaszczepili jeszcze to dziecko. Ja za 2 dni jakoś tak do nich jeszcze podjechałam, żeby zważyć to dziecko, patrzę, mówię, pokażcie mi te wyniki, a ono dalej leci na wadze. A oni powiedzieli, ja mówię, macie powiedzieć pediatrze, że to, a bo jest upał. Ja mówię, dziecko karmione piersią nie spada. Dorosły tak. My mamy tendencję, że w lecie, jak jest gorąco, tracimy płyny trochę na wadze. U dziecka karmionego wyłącznie piersią takie sytuacje nie mają miejsca. Ta waga dlatego też jest dla nas takim czynnikiem. Ona oczywiście po porodzie do 10% jest fizjologiczny. Przy 7 już się zaczynamy zastanawiać, obserwować, co jest czynnikiem. Czy zła technika przystawienia, czy trzeba się dziecku przyjrzeć, co się tam z tym dzieckiem dzieje. Ewentualnie. Ale generalnie ten wskaźnik, są pewne wskaźniki, to każda położna, doradca laktacyjny to wie, widzi, ocenia, że jeżeli dziecko nam się gdzieś zatrzymuje, czy zaczyna się spadek masy ciała, to trzeba wziąć, zaobserwować i znaleźć przyczynę. Czy to jest tylko kwestia techniki przystawiania, czy jest coś innego. Więc tu trzeba być takim wyczulonym i bywa często tak, że nie ma żadnych innych objawów poza tym spadkiem masy ciała. Czy zatrzymaniem albo gwałtownie te przyrosty nam się gdzieś tam bardzo zmniejszają, nie? Więc tutaj to też jakby tutaj, ale to tak jak mówię, to już jest kwestia doświadczenia i położnej, i osoby, która po prostu sprawuje opiekę. I po prostu karmimy, nie przejmujemy się. Oczywiście te pierwsze 6 tygodni, kiedy się stabilizuje laktacja, są wskaźniki efektywnego karmienia, czyli od tej 6 doby do 6 tygodnia te 3-4 stolce, 5-6 mokrych pieluszek, powinno być 8-12 karmień, tak przeciętnie mówią, 11 plus minus 3 na dobę, też żeby one nie były dłuższe, z jednej piersi 40 minut, na pewno też nie krótsze niż 5 minut, bo to też wtedy dziecko niekoniecznie jest się efektywnie, to na to zwracamy uwagę, a później jakby, i to też mówią gastroenterolodzy, że jakby jak karmione jest wyłącznie piersią, to 14 dni może stolca, nie mieć się nie przyjmujemy, może mieć w każdej pieluszce, też się nie przyjmujemy, absolutnie nie zwracamy uwagi na kolor, duża ilość śluzu, krew nas niepokoi. Ono może być zielonkawe, jakikolwiek kolor chce, nie ma znaczenia. Ja mówię o wyłącznym karmieniu piersią. Przy sztucznych mieszankach to już trzeba pilnować, żeby co 3 godziny, żeby była przerwa nocna 6-godzinna, żeby te stolce chociaż raz na dobę były. To już jest cały inny zabieg. Tutaj jest ten komfort. Już nie pomijam o aspekcie finansowym, jakby tak sobie odkładać za każdą puszkę, którą byśmy kupowali, a wiadomo, że z każdym tygodniem dziecko je więcej. Już pomijając to, że my musimy pilnować, monitorować, żeby je nie przekarmić i żeby było odżywione odpowiednio, to jeszcze jest ten aspekt finansowy, można sobie fajne wakacje przez cały rok zafundować. Ale też ważnym aspektem jest to, co mówiłam, to miejsce przygotowane, ten spokój. Czasami kobiecie może przeszkadzać te odwiedziny w czasie połogu, ustalacie to wcześniej, czy ktoś przychodzi, czy nie. Jedna kobieta potrzebuje, żeby ktoś z nią posiedział, a dla drugiej to jest krępujące, ona chce nakarmić, chce się położyć, jeszcze się nie zżyła z tym dzieckiem, a tu odwiedziny, tu uśmiech numer 7, jeszcze jak ktoś przychodzi, że siedzi godzinami, trzeba obsługiwać czy coś, to sobie musicie wcześniej, właśnie trzeba, żeby wcześniej to sobie może odkąd ustalili, jak to będzie wyglądało, kiedy zapraszają na odwiedziny. Bo też potrzebują sami się z tą nową sytuacją, z tym dzieckiem zapoznać, odnaleźć, na nowo ustawić pewne rzeczy w domu, ale to też mówię, trzeba bardzo indywidualnie, chociaż ja też mówię o kobiecie, że ma się zatroszczyć o siebie, ma potrzebę, nie wiem, jest zmęczona, to niech tata weźmie, najwyżej będzie chodził 2 godziny, nosił to dziecko, zawsze można ściągnąć pokarm i tu najlepszą metodą, jak nie karmi, dajemy piersi, to dajemy z kieliszka albo łyżeczką, bo wtedy nie zaburzamy odruchu ssania, który jest zupełnie inny przy karmieniu z butelki czy przy tych uspokajaczach, smoczkach. Dlatego te pierwsze tygodnie, kiedy stabilizacja laktacji, nie podajemy gryzaczków żadnych. Później nie jest to dobre, ale może być dziecko, które ma intensywny odruch ssania i nie ma innej opcji. Ale na pewno, żeby nie zaburzyć. Nie ma butelki, która nawet jeśli kształtem przypomina pierś, która by powodowała podobny mechanizm ssania jak przy karmieniu piersią. Więc zawsze lepiej, tata da radę, jest kieliszka i z łyżeczki nakarmić i jakby tutaj nie ma problemu, ale niech ta mama wyjdzie, ma czas dla siebie, nie wiem, czy na masaż, czy niech w łazience posiedzi, czy se poleży, coś obejrzy. Bo o czasie, to ma być taki zdrowy egoizm trochę tej kobiety, ma się zatroszczyć o siebie, bo jak mama jest w dobrej formie psychicznej, fizycznej, czuje się zaopiekowana, to że panowie coś tam mieli w zanadrzu zawsze, to co kobieta lubi, nie wiem, czy to będzie jakaś dobra kolacja wieczorem, czy coś jej kupi, czy właśnie ją wyśle na zakupy, czy kogoś zaprosi, czy nie wiem, to już jest kwestia do dogadania się, to jest bardzo indywidualna rzecz, ale tu się trzeba zatroszczyć. Wtedy i mniejsza szansa na jakąś depresję poporodową, na jakieś psychozy poporodowe, też w międzyczasie wcześniej te baby bluesy są przychodzone dużo łagodniej. Jak ta kobieta jest naprawdę zaopiekowana i zatroszczona. I z tym karmieniem, nie? Żeby też tak jak mówię, bo też tu różne mity krążą, że tego nie wolno, a tu trzeba coś tam. Ja tylko chcę podkreślić jedno. Dziecko nie jest w stanie być uczone na laktozę mleka matki. To, co się tworzy w pokarmie mamy, to większość rzeczy, zwłaszcza białka, tworzą się de novo w ponad 90%. Więc to nie jest tak, że mama mówi, ja nie mogę jeść pieczonego, a ja nie mogę smażonego, ja coś. Oczywiście, że to nie są zdrowe rzeczy, masz ochotę, to zjedz. Ale to nie jest tak, że ty to zjesz, to jest wszystko przemiksowane i kanalikami wychodzi. Twój organizm przyswaja te składniki, które ty mu dostarczysz, a na nowo wytwarza po prostu pokarm mamy z tego, co ty też dostarczysz w pewnym sensie, nie? Więc tutaj nie zależy od diety. Oczywiście, jak mama jest niedożywiona czy coś, no to też odrobinę to mleko będzie miało inną wartość. I tutaj na to trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę, że jemy po prostu wszystko, odpowiednio się odżywiamy i przede wszystkim też, żeby to wszystko było jakoś tak od strony emocjonalnej, żeby ta kobieta się nie czuła obciążona, zestresowana. Stres likwiduje pokarm. I też pamiętać trzeba, że po momencie stabilizacji laktacji piersi są miękkie. Wiele mam przestaje karmić piersią, bo okazuje się, że ona ma miękkie piersi, się też jest za mało. No i dam mieszankę, spało 3-4 godziny. Oczywiście tak, bo mieszankę dłużej trawi. To będzie spało, ale już o tyle się mleka nie produkowało, bo mleka się produkuje tyle, ile trzeba. Jak matka ma trojaczki, karmi piersią, wykarmi trojaczki. Jak ma dwojaczki, wykarmi dwojaczki. Jak ma jedno i jeszcze ściąga, bo chce dać do banku mleka, to się produkuje to, co dziecko potrzebuje i to, co oddaje jeszcze do banku mleka. Są czasami skoki rozwoju, że dziecko ma jakąś tam większą potrzebę, to wtedy jest dłużej przy piersi. Więc to jest samoregulujący się mechanizm. Ja mówię oczywiście o zdrowej kobiecie. I tu jest też cały problem, bo też ile lekarzy, ile pediatrów, ile położników, ile położnych, pielęgniarek, każdy wam powie inną opinię. Na pewno warto wiedzieć, że dla wcześniaka to jest lek najlepszy i to są badania, są środki, które to potwierdzają, że dziecko kangurowane, jak jest wcześniak, jak jest dostaje mleko matki, dużo szybciej dochodzi do siebie, szybciej też jakby uczy się różnych rzeczy i ten, to na pewno. I nie ma nic jakby cenniejszego, jakby niż. Ale też jest sam fakt tego aktu karmienia, bo to też jest ważny element, nie? Także nie tylko mleko mamy, jako mleko mamy, ale sam fakt tego przestawiania i karmienia piersią, bo to co mówiłam, te wszystkie potrzeby i badania mówią, że nawet mózg dziecka karmionego piersią inaczej się rozwija. Więc nie słuchajcie mi tu, że może dziecko być uczulone na laktozę mleka mamy, bo są takie tendencje, dostają później Nutramigen 1, później coś innego, każą odstawiać. Czy jak jest przedłużna żółtaczka, bo mówią pokarmowa, to odstawić na kilka dni mieszankę. Nie ma nic gorszego. Po prostu wolniej stabilizacja wypukuje i najlepiej jest na pokarmie mamy. Nie ma jakby tutaj nic bardziej sprawdzonego, czy tutaj jedynie może być dziecko uczone na laktozę mleka krowiego. Zresztą nie ma, bo tak nazywamy, mówimy są mleka bezlaktozowe, nie ma. Każde mleko ma chociaż tam minimalną dawkę laktozy, bo ona jest niezbędna do rozwoju mózgu dziecka. Więc tutaj, żeby też nie dać się wprowadzić w tego typu sytuację, że ktoś coś tam powie, to pani odstawi. I też są badania, które były w zeszłym roku na konferencji laktacyjnej ogłoszone, że im dłużej karmimy piersią, tym mleko jest bardziej odżywcze i wartościowe, ma więcej białka i tłuszczu. Bo jest też ten problem, były właśnie robione badania u mam, które karmią 2 lata i dłużej. Wielu pediatrów, znajomych w rodzinie atakuje te kobiety. Kończymy karmienie piersią, kiedy to jest najbardziej optymalny czas dla mamy i dla dziecka. Jak mama jest gotowa, dziecko już też, to wtedy odstawiamy. Najlepiej robić to stopniowo redukować ilość karmień, żeby tą laktację wyciszyć stopniowo, nie zrobić. Można zrobić z dnia na dzień, ale zawsze jest wtedy większe ryzyko, że dojdzie do jakiegoś zastoju pokarmu, zrobić jakiś stan zapalny. I nie ma absolutnie nic w tym prawdy, że ono jest wodniste, że co wy robicie, że to dziecko emocjonalnie jest źle rozwinięte. To są bzdury do kwadratu. Są badania, Centrum Nauki o Laktacji je prezentuje. Warto to sprawdzić, żeby mieć argument, że karmimy tyle, ile my uważamy. To jest wspólna decyzja mamy i dziecka. I tak samo w ciąży nie ma powodu do tego, żeby odstawić dziecko od piersi, bez kobieta w ciąży. Można spokojnie karmić, można urodzić, później karmimy w tak zwanym tandemie. Wiadomo, że noworodek ma pierwszeństwo wtedy. Zresztą to dziecko, ja myślę, że to jest taka logiczna kolej rzeczy. Te dzieci, które w 6 miesiącu wprowadzamy pokarmy stałe, nie wcześniej niż w 27 tygodniu życia. To absolutnie nie. Są różne szkoły, najlepiej poczekać 6 miesięcy i wprowadzać. Nie czekać, bo niektórzy czekają, a jak wprowadzę dopiero w 9, 10, to może do roku nie będę, bo raz, że kaloryczność już nie jest, mleko matki nie jest w stanie kalorycznie zaspokoić dziecka po tych 6 miesiącach tylko i wyłącznie, a dwa, im później wprowadzamy, tym jest większa szansa na alergię, bo niektórzy, a to nie będzie miało uczuleń. Nie. Przychodzi pora, trzeba wprowadzać stopniowo pewne rzeczy, krok po kroku. Oczywiście cały czas to karmienie piersią jest podstawą i na tym bazujemy i najpierw przystawiamy do piersi, dajemy w małych dawkach i zaczynamy od warzyw jest najlepiej, bo smak owoców jest łatwiej dla dzieci przyswajalny i robimy podejście, jak ono nie chce, na początku ileś razy robimy przerwę, znowu próbujemy. I w którymś tam momencie zaskoczy, oczywiście trzeba stworzyć też odpowiednie warunki, żeby był spokój, cisza, żeby to dziecko na spokojnie mogło jakoś tam też skupić się na tym jedzeniu, bo jak jest hałas, zgiełk, to trzeba też bardzo indywidualnie do danego dziecka wprowadzamy te pokarmy stałe. Też są różne metody, jedni robią papki, drudzy mocno rozgotowane i dzieci paluszkami się uczą. To już też jest wasza decyzja, szukajcie, pytajcie, sprawdzajcie, ale trzeba zacząć to wprowadzać po prostu, to dokarmianie, nie? I tak jak mówię, to dziecko w związku z tym jednak, a już po tym pierwszym roku jest mniej karmień, więc siłą rzeczy to mleko jest jakby, jak ja to mówię, takie skondensowane, więc w małej ilości, bo tych karmień na dobę jest zdecydowanie mniej w drugiej połowie pierwszego roku życia, później pewnie też jest jeszcze mniej. Czasami to jest później tak, że się ogranicza tylko, że na noc czy albo rano dziecko tylko potrzebuje. Więc tutaj jakby to w związku z tym się gdzieś tam to mleko dostosowuje, nie do tego. Ja tutaj w ogóle też zachęcam bardzo fajnie, znaczy też w ogóle też nic nie trzeba. Z laktatorami w ogóle bardzo ostrożnie, bo też jest taka tendencja, są szkoły, żeby kupować. Absolutnie z tych laktatorów osobistych nie odsprzedajemy. Ja bym w życiu też nie używała sama używanego, dlatego że ci, którzy jakby prowadzą serwisy, mówią, jakie później rozkręcają, że tam pomimo tego, że te części są pojedyncze, gdzieś tam to się wszystko zbiera, zawsze to jest jakieś tam ryzyko infekcji. Ale też nie kupujemy na zapas, dlatego że nie wiemy, bo są mamy laktooporne, nie wiemy, w jakim celu jest potrzebny laktator. Czy my go, jak urodzi się wcześniej, jak no to musi być dwufazowy, bo dziecko jak na początku się jest na tym etapie przyssawania się do piersi, to te ruchy są szybkie, tak 120 na minutę, następuje wyrzut oksytocyny i wtedy powoli wypływ mleka po jakimś czasie. I ono już wtedy zaczyna regularnie, o połowę zwalnia. Wiadomo, pierwsze dni to wszystko jest nieregularne, później to się wszystko gdzieś tam normuje. I wtedy też nam taki laktator, jak mamy, który nam stymuluje ten początek przystawiania się dziecka, to jest łatwiej, nie? Jak tak dla mnie ta siara jest bardzo cenna, więc nawet jak po cięciu, czy co jest taka potrzeba, żeby od razu te krople, tego nie będzie, że będzie parę kropli do strzykawki, najlepiej przystawić, jak dziecko jest w takim stanie, że nie pozwala, to tym bardziej trzeba się zatroszczyć i od razu tą laktację rozkręcać i nosić temu dziecku, bo nawet każda jedna kropla na śluzówki ma bardzo duży wpływ dla tego dziecka i różnicę. Teraz miałam takie doświadczenie z bliźniakami w 27 tygodniu. Okazało się, że w zespół podkradania, przytaczania, czyli jeden drugiemu, to był jednojajowy, jeden okradał drugiego. I no niestety tak się skończyło, że dziecko jedno zmarło wewnątrzmacicznie, a to ten, który był tym złodziejaszkiem, ważył prawie dwa razy tyle, co ten drugi, więc to jest niesamowite. To się wszystko wydarzyło w ciągu tygodnia. Tamten okradzony, mama zaniosła mleko, nie mogli nawet mu ciśnienia czy coś wzięła w objęcia z tym swoim mlekiem, od razu ciśnienie mogli, bo tak mieli problem. To nawet personel widział, że to dziecko zupełnie innego kolorytu, innego dostało. Ten czynnik taki tej bliskości, kontaktu skóra do skóry jest ważny i też dlatego to karmienie jest takie ważne, bo to dziecko jest jakby w tym kontakcie z mamą, nie? I to poczucie bezpieczeństwa daje. Także tu warto też wtedy się zatroszczyć, jak jest taka sytuacja, gdyby było cięcie cesarskie, to zdarza się. Oczywiście są różne sytuacje. Wiadomo, że trzeba tu być czujnym, żeby, bo są z różnych powodów te cięcia, niekoniecznie zawsze z wskazaniem. Wtedy to już też jest jakby rola panów, żeby przypilnować, żeby gazik do pochwy mamy włożyć jałowy na czas cięcia i potem dziecku przetrzeć twarz, żeby ono się tymi bakteriami mamy zasiedliło. To jest do zrobienia. Dziecko rodzi się jałowe, zasiedla się tym, co jest w otoczeniu. Dlatego ten kontakt, jak ono się, to się zasiedli mamy bakteriami, jak weźmie tata, taty bakteriami, nie? Więc też jakby tu pomagamy w tym momencie temu dziecku, nie? Że ono dostaje to, co potrzebuje. I też mu to, co mówiłam, albo przystawienie, albo tu wtedy tatusiowie czy coś, bo no niestety jest mało personelu, żeby te parę kropli, żeby ściągać, żeby dziecku dawać, żeby ono dostawało jak najszybciej, nie? Żeby nie dawać tej sztucznej mieszanki, tylko to, co ono, tak jak mówię, no to jest najlepsza szczepionka na całe życie dla dziecka. Nic lepszego nie możemy zaoferować. I najciekawsze jest to, że ono się zmienia i w nocy jest więcej hormonów, które się wydzielają w nocy, jak dziecko karmimy. Wszystko jest w zależności od pory dnia, od potrzeb dziecka i to, że dziecko chce być dłużej, to jak mówię, no nie znaczy, że mamy za mało mleka. Może dojść do sytuacji losowych, że gdzieś jest szpital, jakiś stres, coś się wydarzy i dojdzie do zaniku. To tutaj mówię, no picie, przystawianie do piersi, zawsze jest możliwość relaktacji. Od pustej piersi można zacząć na nowo. Wtedy stosujemy tak zwany SNS, cewniczek. Medela ma fajny, można samemu zwykły cewniczek, wstrzykawkę, pokarm. I przystawiamy dziecko, no ssąc dostaje przez cewniczek ten pokarm, a my stymulujemy przez to tą brodawkę i w końcu jakby i na nowo rozkręcamy tą laktację. Także jest taka możliwość, żeby też jakby tutaj nie było takiej sytuacji, bo mówię, różne mity krążą, albo ona już nie miała mleka, bo za mało, miękkie piersi. Tak, to jest naturalne, że masz miękkie piersi, jak się laktacja ustabilizuje. Ten pokarm jest, one już nie będą twarde, chyba że się zrobi stan zapalny, czy jakiś ropień, czy coś innego, nie? To wtedy gdzieś nam stwardnieje. Więc tutaj, żeby też promować, uświadamiać, że nie ma za chudego, za tłustego, że nie ma, że dziecko chce za często. Może chcieć częściej, jak nie jest się efektywnie. Od tego też są doradcy laktacyjni, którzy jakby pełnią tą rolę i sprawdzają, gdzie tu jest problem, żeby go wychwycić i poprawić, skorygować, co tam jest do zrobienia. Ale nie ma takiej po prostu sytuacji, że... I to jest przykre, bo my, słuchajcie, zaczynamy, 97-98% kobiet zaczyna karmienie piersią. Po 2-3 miesiącach już prawie połowa z nich nie karmi. A wiecie, ile karmi przez rok? 4%. I tutaj leży, ale też są badania, które mówią, te kobiety, które dostaną dobre wsparcie laktacyjne, mają w domu, tak jak mówiłam, te warunki, to miejsce stworzone, wygodne. Później jak się laktacja ustabilizuje, to można karmić w tak różnych pozycjach i to nie ma znaczenia. Tylko ten czas stabilizacji laktacji, rozkręcania tej laktacji jest ważny. Jak ma to stworzone, jak się nie stresuje, cała reszta rzeczy jest ogarnięta przez męża, przez rodzinę, to ona może w to komfortowo i to jest przyjemność dla kobiety tak naprawdę. A nie jakaś udręka, że muszę karmić, że to dziecko ciągle przy piersi. No już pomijając wygodę, bo wszędzie można i nie ma mycia, wyparzania butelek i jeszcze jakichś tam innych zabiegów z tym związanych. Nie o każdej porze dnia i nocy można przystawić. Także tu Was zachęcam do tego jakby też takiego właśnie promowania, wyrzucania jakby tych mitów, pozbywania się ich, bo wiele różnych rzeczy gdzieś sprawia, że te kobiety nie karmią, bo przyjdzie, bo pediatra też może wypadałoby zacząć dokarmiać. Nie, czy przyjdzie, a co pani tak jeszcze karmi piersią, niech pani nie ten, już duże dziecko czy coś. Nie, absolutnie, a zwłaszcza te 2 lata, to naprawdę jest takie i nie ma tej górnej granicy. Jeśli ma dziecko potrzebę, mama ma potrzebę, ale żeby też nie wchodzić w nerwice, bo to też w doświadczeniu widzę, że mama myśli, że później 6-miesięczne dziecko czy 8, no też będzie tak często, jak w ciągu dnia, co 2 godziny, jak ten miesięczny dzieciak. Ono już po prostu sobie bardziej to się wszystko normuje i ono wtedy też czuje takie napięcie, presja, mama się czuje, bo ono już mnie nie chce, albo może mu moje mleko nie smakuje, czy coś tam, nie? Żeby też na to być uczulonym i nie, jakby nie stwarzać też takich sytuacji. Tutaj to, co mówiłam, dlatego nawet te zajęcia przygotowania w szkole rodzenia, to mi często później dostaje jakby informacje zwrotne. No dobrze, że mąż to pamiętał, bo ty mówiłaś to i to, nie? I rzeczywiście mi coś tam powiedział. I zwrócił uwagę, niby to wiedziałam, a o tym nie pamiętam. Bo kobiecie jest trudno, jest to tak, takie zmiany hormonalne, które się dzieją, są jakby czasami trudne do ogarnięcia, ale to wsparcie jest bardzo ważne i od tego bardzo dużo zależy. I od waszego nastawienia. Nie da się karmić piersią w momencie, kiedy ty urodzisz dziecko i ty się teraz chcesz podjąć decyzję. Jak ty nie jesteś tego przygotowana, przekonana, to nie dasz rady. To samo z oddychaniem. Jak nie masz oddychania wyćwiczonego przed porodem w domu codziennie, przez ileś miesięcy, on się z automatu włącza, to ta produkcja nie da szady oddychać. Bo te skurcze są coraz częstsze, coraz krótsze przerwy, coraz mocniejsze. To jest maraton. Po prostu wysiądziesz w którymś momencie i nie da szady i będziesz się spinać. Te wszystkie kobiety krzyczące przy porodzie, to są właśnie kobiety, które nie mają tego wyćwiczonego. Bo jak kobieta oddycha, ona wydaje jakieś dźwięki, ale to nie jest krzyk. Jest jej współpraca, nie? I to mówię, to wszystko, też ten poród, to później się właśnie na tą laktację przekłada. Wiadomo, że jak się kobieta wykrwawi przy porodzie, no to może dojść do zaburzenia laktacji. Ale prawda jest taka, że w gruncie rzeczy z chorób, bo to też jest częsty dylemat przy karmieniu piersią, jak mam chore dziecko, czy ja jestem chora, czy coś tam, czy mogę karmić, czy ktoś tam w rodzinie, jak najbardziej. Tak naprawdę jest tak, jest niewielka grupa, głównie to tam jest gruźlica w okresie prądkowania, że nie można przystawiać do piersi. A tak praktycznie prawie każde przepraszam, że sprawdzam, ale sytuacja, jak tam wygląda, bo dula pojechała do porodu, ocenicie z porządku, że jakby tutaj teraz się skupiam, o czym mówiłam? Poprzez ten... No właśnie, gruźlica. I wiele jest takich sytuacji, bo kobiety coś tam biorą, na coś chorują, czy coś się wydarzy, czy przeziębienie nie karmią. Nie. Właściwie głównie ta gruźlica w okresie prądkowania. Tam jest naprawdę, to już doradca laktacyjny, jakbyście potrzebowali porady, coś wam sprawdzić, czy w danej chorobie możecie karmić. Generalnie albo to są jakieś krótkie okresy na dobę i można spokojnie karmić i to nie jest żadna przeszkoda do tego, żeby jak się jest chorym, czy się jakieś leki bierze. Zwłaszcza w dobie tych leksykonów, gdzie wszystko możemy sprawdzić, tam jest rzetelna wiedza. Te leki są badane pod kątem laktacji. Na ulotkach się pisze różne rzeczy. To jest też taka trochę metoda, żeby się chronić, jak się coś wydarzyło. A w tych leksykonach laktacyjnych, tą laktancję polecam, tam jest jasno, czarno na białym, jakie jest ryzyko przyjmowania tego leku w czasie karmienia i spokojnie można sobie poradzić. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania tak, z takich rzeczy, które poruszałam. No mówię, tutaj ten połóg, zwracam też uwagę, żeby się przygotować z tym połogiem. Oczywiście ten początek laktacji, który jest może trudniejszy, jest związany. Ale tutaj to przygotowanie jest bardzo ważne, żeby było piękno takie, żeby to było święto w rodzinie. Wcześniej porobię nawet chociażby jakichś tam zakupów, zapasów pewnych rzeczy. Nawet można mieć wszystko coś ugotowane, zamrożone. Korzystać wtedy z pomocy innych, jak ktoś chce coś ugotować. To mi się w Stanach podobało, tam jest taka fajna praktyka. Tu też widzę, że już tak dziewczyny zaczynają, że ktoś tam urodził, no to ktoś niesie obiad, wiezie, ugotował. Ktoś tam upiecze ciasto, zawiezie. To jest taka pomoc wtedy dla tej rodziny. Bo oni już się mogą skupić na tym wydarzeniu, już nie muszą sobie zawracać głowy tym, którzy teraz trzeba zakupy, tu trzeba ugotować, tu trzeba coś. Oczywiście pewne rzeczy można wcześniej pozałatwiać i do tego zachęcam, żeby już sobie później nie biegać po każdą bzdurę do apteki, to co jest niezbędne i do laktacji, typu chociażby właśnie te muszle silikonowe, które się super sprawdzają, bo jak jest brodawka gdzieś tam podrażniona, to przy okazji to się wietrzy, zbieramy mleko, nie tracimy ani kropli, ono gdzieś tam nam nie wsiąka. Te jednorazowe czy wielorazowe osłonki, nakładki na piersi. Możemy je wykorzystać. Też ma tutaj szeroką gamę. Ja to uważam, że do pielęgnacji noworodka i do oczu jako krople, i do nosa, i do uszu, i do pępka, i na skórę, i na zmiany na pośladkach. I znam mamy, które sobie rozstępy tym pięknie leczą. I trądzik, jakieś zmiany na skórze. I nawet miałam mamę, której coś tam się wokół robiło, zakropiła sobie mleko swoje i jej pomogło. I jak mamy rodzeństwo, czy ktoś tam w domu jest starszy, to też jako lek na łyżeczkę, bo od razu dostajemy też przeciwciała, wzmacniamy odporność. Więc to jest najlepsza rzecz i w zasadzie niewiele kosmetyków tak naprawdę potrzeba. Więc szkoda, żeby się marnowało, a zwłaszcza jak jest brodawka lekko gdzieś tam zmacerowana, uszkodzona. Jak nałożymy te jednorazowe, to gdzieś się przyklei i przyschnie, to później albo trzeba to jakoś zmoczyć, zwilżyć, bo odrywając jeszcze uszkodzimy bardziej. Więc można to wykorzystać, czy do kąpieli nawet dla dziecka wlać odrobinę tego mleka. Super efekt. Mówię, dziecko ma spa. Świetne, więc bez jakichś tam nie wiadomo jakich kosztów, czy nawet mama sobie. Nie, więc można je zbierać, można je oczywiście i w lodówce, i mrozić, tylko nigdy nie przechowujemy mleka na drzwiach, ani w zamrażarce, w lodówce, by zmienna temperatura musi być stała. No, w lodówce, tak jak mówię, no maksymalnie te 4-5 dni przetrzymujemy w zamrażarce, czy mówią 3 miesiące, ale wiem, że i do pół roku ludzie przechowują. Zawsze tylko trzeba sobie datę podpisać, żeby wyciągać zawsze od tego najstarszego. Oczywiście wiadomo, że ten pokarm traci trochę na wartości, ale zawsze i tak jest lepszy niż jakakolwiek sztuczna mieszanka, nie? Więc tutaj o to warto się zatroszczyć i też absolutnie odradzam wszelkiego rodzaju kapturki silikonowe, bo to jest też tendencja w trójmiejskich szpitalach, zwłaszcza zaspa z tego słynie. Jest najgorsza rzecz, jaką można zaproponować, to jest rzecz ostatniego wyboru. Czasami rzeczywiście, jak jest hiperlaktacja i nie potrafimy ogarnąć, to jest taka proteza. Czasami jak są jakieś tam rozszczepy, jakieś tam zaburzenia, jeśli chodzi o tą motorykę oralną dziecka, to się czasami sprawdza. Na pewno nie na pogryzione i popękane brodawki czy zmacerowane. Tu jedyną rzeczą jest korekta przystawiania do piersi. Jak dziecko prawidłowo chwyci, czyli nie samą brodawkę, ma tą buzię jak do hamburgera otworzyć, i chwycić nosek, bródka ma być zawsze dotykać piersi, bo mamy się boją, jeszcze w palec wkładają, odchylają, bo ono nie oddycha. Ono jest brzuch do brzucha mamy, zdecydowanie nie, że gdzieś bokiem, bo to też jest taka tendencja, żeby to dziecko jakoś tak trzymamy, to tworzy się odpowiedni kąt i to dziecko super sobie poradzi z oddychaniem. To już nie wiem, jakie musiało być wielkie piersi czy coś, a my wtedy często mamy odchylając, wyciągamy odrobinę tej otoczki, wtedy ono się rozszczelnia i wtedy już nie jest się efektywnie, bo nie uciska na te kanaliki, tylko na samej brodawce jedzie, jak mu coś tam spadnie, to dostanie, jak mu nic nie spadnie, to po prostu wtedy jest też jakby no nie dojada po prostu, nie najada się. I tutaj jest, i nawet jak może być wiadomo, jak popękana brodawka krwawiąca, jak przyjdzie doradca, czy można ktoś dobrze przystawi, tylko będzie pierwszy moment zaboli i potem już mnie boli. Także, a kapturek on jeszcze raz, że są różne rozmiary, często w ogóle mamy nie dobierają tego, bardzo mocno zaburza ten proces ssania, zwłaszcza na początku. Więc tu absolutnie nie stosować tego, tylko jedynie to już, tak jak mówiłam, te muszle. I najlepsze też na piersi, jak cokolwiek się dzieje, może być tak na początku, zwłaszcza te pierwsze dni, że na początku jest odczuwalna bolesność. Jeżeli ta bolesność w miarę czasu karmienia zanika, to znaczy, że to jest, bo to się wytwarza tak zwane ujemne podciśnienie, bo zanim dziecko zaczyna ssać, idzie bodziec do mózgu, nastąpi wyrzut oksytocyny i wtedy wypływ mleka, to chwilę zajmuje. Jakby te kanaliki są puste i to może być odczuwalne na początku, z czasem to się zmniejsza i zanika, ale jeżeli boli cały czas, to trzeba włożyć palec, rozszczelnić i na nowo prawidłowo przystawić. Nie ma co tutaj, jakby mama nie ma absolutnie zaciskać, że jak ona jest spięta, wtedy jest gorszy wypływ tego mleka, gorszy wyrzut, więc absolutnie tutaj nie ma co zaciskać zębów, tylko trzeba prawidłowo. Prawidłowo przystawione nie powinna boleć. Owszem, może się czasami zdarzać, to wtedy też trzeba różnicować, bo czasami może być jakaś grzybica, która też często jest za często używana, bo niekoniecznie to jest przyczyną. Wiadomo, że trzeba pilnować, żeby nie dotykać rękoma, na pewno zawsze czyste ręce do piersi. Nie trzeba mieć przed karmieniem, jak się stosuje swój pokarm na jakieś tam zmiany czy czystą lanolinę. Nic innego bym nawet nie zalecała. To są wystarczające rzeczy, które się sprawdzają. Ale nie dotykamy, bo wiadomo, że te kanaliki wychodzą, zawsze możemy na palcu coś przenieść i może pójść jakiś tam stan zapalny i coś tam się w środku zrobić. Więc ta higiena jest potrzebna. Tak samo porządny stanik, żeby kobieta miała dobrze dobrany, zawsze średnio się tak przeciętnie o rozmiar te piersi powiększają, więc to już czy można sobie, czy to się wydarzy w ciąży, czy w okresie doby tej nawałowej. To już jest bardzo indywidualna rzecz, ale trzeba taki stanik mieć, trzeba się po prostu wcześniej gdzieś w to zabezpieczyć. Nie? Ale na pewno też te mity z tym rozgrzewaniem piersi, z tym masowaniem, jak jest nawał pokarmowy, jest tragedia. Nic nie robimy. Bo to jest taki moment, kiedy tam zamykają się te przestrzenie międzykomórkowe, jeśli chodzi o laktocyty. Nagle wzrasta ilość produkowanego mleka, właśnie jakby ta laktacja z hormonalnego przechodzi na ten już zależny od tej stymulacji brodawki. I to się tak dzieje. Im nic nie robimy, tym lepiej. Jeśli już, no to jeżeli byłaby brodawka twarda, otoczka, że dziecko nie jest w stanie chwycić, to tylko z samej otoczki minimalnie ściągamy. Albo to już w ostateczności, naprawdę ostateczności, minimalnie do pierwszego odczucia ulgi. Bo wy sobie tak rozkręcicie tą laktację, że później nie ogarniecie. Tylko po prostu wziąć, po karmieniu robimy zimny okład, 10-15, to tak najlepiej 15-20 minut. Niektórzy to sobie mrożą liście, kapusty, jakiś tam ręczniczek, czy pieluszkę w zamrażarce zamrożą, to, bo tak jak mówię, w lodówce to się szybko ociepla. I ostrożnie z tym rozgrzewaniem. Chyba, że jest bardzo ciężko, wtedy można sobie jakąś tam kąpiel czy prysznic, wtedy też gdzieś tam to ładnie nam się trochę te pieśni rozrób. piersi rozluźnią. Ja pamiętam te czasy, sama to robiłam, jak pracowałam już na klinicznej. Masowałyśmy te piersi, to było bez sensu. Nie ma pustej piersi. I pamiętajcie, im piersi jest bardziej pusta, tym szybciej się napełnia. Więc jak my zrobimy tak, że ją opróżnimy, na zaraz będzie jeszcze bardziej pełna. Wiesz, jak robi kółko zamknięte. Taka jest niestety reguła. Zimne okłady po prostu przeczekać i to się wszystko wyrówna, ustabilizuje. Dziecko każdego dnia ma większe potrzeby, to się wszystko samo ureguluje. A poza tym, jak w ogóle byście kiedykolwiek, cokolwiek robimy przy piersiach, delikatnie. Albo ruch opokujący z reguły w kierunku gdzieś tam właśnie brodawki czy coś. Delikatne podmasowanie, jest jakieś zgrubienie, nic na siłę, a też to się stosowało taką metodę przemocową, że się mocno te piersi, bardzo łatwo jest uszkodzić te laktacje. I później będzie problem z karmieniem piersią, z laktacją poprzez właśnie uszkodzenia takie mechaniczne. Więc tu też bardzo na to uczulam, żeby tego nie stosować. Też absolutnie, że mamniki jak wątpienia doradzają, przestań pić w dobie napowej, nie pijemy tyle, ile trzeba. Można sobie pomóc ziołami, w ogóle przy ziołach trzeba być bardzo ostrożnym z piciem ziół w okresie laktacji, bo one mają różne działanie. Kiedyś była sytuacja, matka piła bardzo dużo herbaty zielonej, okazało się tam później jakieś dolegliwości sercowe u tego dziecka, jakieś zaburzenia wyszły. Ale na pewno ulgę przynosi melisa albo szałwie z miętą. Tylko też nie, że pijemy nie wiadomo ile kubków, kubek czy dwa na dobę. Poczujecie ulgę wtedy, jako mamy karmiące poczują ulgę, więc jakby tutaj nie ma co szaleć, po prostu trzeba przeczekać. Im mniej się robi, tym szybciej to mija, łatwiej to się po prostu wyregulowuje. Im więcej zaczynamy manipulacji, tym robi się coraz więcej różnych powikłań. Więc to są też takie, mówię, kolejne mity, które gdzieś tam krążą, bo to od kobiety od razu, o, ciężki nawał. Później dziewczyny mówią, no, bo ktoś tam mi opowiadał, kto ciężko przeżywał ten nawał pokarmowy, a w zasadzie, no było przez jakiś czas tam, czuła większe, cięższe te piersi, jakby bardziej obrzmiałe przez chwilę, ale to się wszystko uregulowało samo. I podobnie też jak na przykład są sytuacje, jak w przypadku tej mamy z bliźniakami, blokowania laktacji. Też już oczywiście niektórzy przypisują bromergan przez 14 dni, inni dostinek w mniejszych dawkach. Nie ma już takiej potrzeby. Centrum Nauki Laktacji zaleca, żeby po prostu spokojnie hamować te zimne okłady, nic nie robić, bo też są skutki uboczne. Ja sama kiedyś byłam leczona bromokryptyną, więc wiem jak to na psychikę działa, jakie rzeczywiście są tego skutki i później jak to emocjonalnie się odbijało, więc zaleca się już takie łagodniejsze metody, żeby stopniowo to po prostu w taki sposób ją wyciszać, kontrolować, niekoniecznie z medykalizacją. Czasami jest to niezbędne, jak najbardziej, ale żeby tutaj też być rozważnym, bo bardzo różnie kobiety znoszą podawane leki, które powodują właśnie blokadę tej laktacji, karmienia piersią. Nie wiem, jakieś Wam jeszcze pytania przychodzą do głowy, bo tak mówię, no jest trudno, to jest, było cię mało czasu, żeby tyle różnych rzeczy, staram się tak to łączyć, przeplatać, żeby to jakoś weszło w jakąś tam całość, ale na pewno jest to ważny aspekt, wspierajcie też to karmienie piersią, bo mnie to przeraża, że tak mało kobiet na koniec karmi piersią. Czyli mają dobre chęci, brakuje po drodze wsparcia, a Centrum Nauki Laktacji mówi, że te kobiety, które dostają wsparcie, na koniec tak samo długo i efektywnie karmią, jak te, które po prostu nie miały problemów. Czyli warto. Warto wspierać, warto o to się zatroszczyć, uświadamiać. I wiem, to mi się też zdarza z doświadczenia, że młode mamy, na przykład, bo ich mama, miałam taką, że miała siódemkę dzieci i mama, to ona była 20-letnia dziewczyna lepszą ekspertką od laktacji niż jej mama. Bo musiała mamie, bo tutaj próbowała różne właśnie te mity, a za częsta, może za chuda, nie tak przystawiasz, a co ty to dziecko tak blisko, a coś tam, próbowała jej to po prostu gdzieś tam wmawiać, a powinna to czy tamto, a ona jakby po prostu zdecydowanie była na tyle asertywna, że umiała po prostu posłużyć się tą wiedzą, którą miała i pięknie sobie, dużo lepiej sobie poradziła niż niecały rok wcześniej mama, która urodziła braciszka, z którym miała cały czas problemy z karmieniem, nie? Więc to też pokazuje, jak to nastawienie psychiczne, a wychodziła dziewczyna, że ona nie będzie karmić piersią. Ja mówię, poczekaj, zrobimy laktację, wtedy nikt cię nie będzie zmuszał, to będzie twoja decyzja. I tak cię nikt nie zmusi do karmienia. Więc tutaj zostawić kobiecie wolność, ale też, żeby dostała konkretne argumenty, które by przemówiły, przekonały ją, że to jest że warto, że to jest dobre i wcale nie jest kobieta uwiązana. Ja znam mamy, które tańczą flamenko, które robią różne rzeczy, można zawsze ściągnąć pokarm, nawet jak gdzieś wyjeżdżasz. tatuś, może opiekunka, babcia, dziadek, ktoś tam nakarmić, jest to do zrobienia, więc wręcz zachęcam kobiety, bo jak kobiety też się jako w jakimś tam sensie realizują, robią rzeczy, które mają które jakąś tam dają im satysfakcję, radość, które są ich pasją, to one lepiej wchodzą w to macierzyństwo, później dłużej karmią i ta relacja też matka-dziecko jest zupełnie inna. Ale to mówię, to wszystko wracamy do punktu wyjścia od nastawienia, nie? Jakie mamy podejście w ogóle do macierzyństwa, do ojcostwa, jak wchodzimy w tą ciążę, ten czas przygotowań, jaki mamy poród, później ten połóg też tak wygląda na koniec. A to są bardzo ważne momenty w życiu kobiety i ważne, żeby one były piękne, a nie obarczone jakimś takim zmęczeniem, gdzieś ta kobieta niedospana, zaniedbana. Takie mamy często skojarzenie. Zresztą to, co się też generalnie mówi o karmieniu piersią i o macierzyństwie, to takie są różne rzeczy, o porodach w ogóle, to generalnie to, co się słyszy, to jeszcze się dodaje jakieś mity, co ona nie przeżyła i wiele razy słyszałam historie, które w ogóle nie mogły mieć miejsca, bo kobieta coś tam sobie dodała, doopowiadała fizycznie po prostu. Tylko, że to jest, mówię, no to jest tak jak we wszystkim kwestia podejścia, świadomości, rzetelnej wiedzy i podjęcia własnych decyzji. Bo tak jak mówię, kobieta ma podjąć decyzję o miejscu porodu, kobieta ma podjąć decyzję o laktacji, a mąż ma być tym wsparciem, ale nie na zasadzie, że już jak chcesz, to masz, bo ona będzie miała z tyłu głowy cały czas ten lęk, niepokój, że jak coś pójdzie nie tak, z czymś sobie nie poradzi, to będzie mówił, a nie mówiłem, a trzeba było inaczej czy coś. On ma być ta jedność w tym, co robicie. To jest ta jedność bardzo ważna. I też ta na koniec później owocuje, bo ci małżonkowie, jakby ta ich relacja, więź się wzmacnia. Jak są razem w tej ciąży, w tym sensie, że jest to wsparcie, współpraca w tym porodzie, w połogu jest ta opieka, w tej laktacji, to naprawdę ja widzę dobre owoce później w tych małżonkach. Także to na pewno nie jest ten, nawet jeśli są jakieś trudne sytuacje. Słucham jeszcze pytań, jeszcze mamy chwilę, jest czas, jeszcze tutaj Iza nie urodziła, więc... No to jest dyskusyjna kwestia. Ja zawsze zostawiam to też jakby w decyzji rodziców, rodząc w domu. Moim zdaniem, to też tak jak mówię, też to co rozmawiam, mam tam, utrzymujemy kontakt, wymieniamy się doświadczeniem z koleżankami, które też jeżdżą do porodów domowych. Jeżeli jest fizjologiczny poród, nie ma takiej, nasze babcie rodziły, nie było takiej potrzeby. Jeżeli jest ciężki, przychodzi się wcześniak, jakiś zabiegowy poród, jakieś wybroczyny, krwiaki, jak najbardziej. Z tą doustną jest różnie. To jest też taki chwyt, który ja zalecam często rodzicom, bo już jest chyba trzeci rok rozporządzenie, że ta doustna się nie wchłania, bo kiedyś, i to jeszcze, ale w wielu szpitalach to jeszcze funkcjonuje na zaspie, pani ordynator, tam wszyscy lekarze są na tą witaminę K, tak nastawieni. Ja mówię rodzicom, jak nie wiecie, co zrobić, a nie chcecie podać, to mówicie, że podajcie w domu doustnie. Ale jest rozporządzenie, które mówi, że ona się nie wchłania, nie ma takiej potrzeby. Więc ja uważam, że decyzja jest zawsze dla rodziców. Jeżeli jest fizjologiczny poród, nic się nie dzieje, dziecko sobie, no jakby, no tak nasze babcie, kiedyś były w ogóle przecież izby porodowe. My dzisiaj, nie wiem dlaczego nas stać na szpitale, bo to jest drogi ten, jakby były izby porodowe, byłby taki system, że całościowa opieka nad kobietą, by nas dużo mniej to kosztowało, kobiety byłyby lepiej zaopiekowane, bo szły do położnej, do izby porodowej, czy do domów narodzin, takich, gdzie one by chciały i mniej by nas to kosztowało i położne by lepiej zarabiały, nie? Więc jakby to by było... Ale zawsze na końcu to musi być decyzja też rodziców i kobiet, tak jak się czują. Podobnie ze szczepieniami, ja uważam, przez te pierwsze pół roku nie istnieje bariera krew-mózg u dziecka, więc to jest czas święty, jak najmniej jakichkolwiek rzeczy. To wszystko przenika. Może się wydarzyć, może się nie wydarzyć coś, ale to już jest takie ryzyko. Na pewno 3 miesiące układ nerwowy dojrzewa. W Niemczech się szczepi dzieci od 4 roku życia. W Europie się szczepi tylko Polska, Rumunia, Węgry w pierwszej dobie życia. I to szczepimy żółtaczkę i WZW. Ten WZW i gruźlicę. Są badania, w Stanach się w ogóle nie szczepi na gruźlicę, nigdy. I są badania, które mówią wyraźnie, że kraje, które profilaktycznie szczepią dzieci na gruźlicę i te, które nie szczepią, jest taka sama liczba zachorowań. To powinna być decyzja zawsze rodzica, kiedy szczepi, jak szczepi, co szczepi i ten, bo skoro rodzic odpowiada za dziecko do 18 roku życia, za wszystkiego poczynania i jest odpowiedzialny, to też musi decydować, mieć prawo decydowania, co jakby jest ważne dla dziecka. Ale na pewno, a już te 3 miesiące, kiedy jest układ nerwowy niedojrzały, uważam, że no to jest dziwne, bo nawet szef Instytutu Chorób Gruźliczych mówił o tym, kiedyś słyszałam w telewizji wypowiedź, że nie ma wskazania głównie do tą gruźlicę prosówkową, jeśli już, ale to później gdzieś tam to się rozprzestrzenia, ale jest za wcześnie, a zwłaszcza, jak ja mówię, już najgorsze to jest tak, jak dziecku się poda zaszczepić, na przykład za chwilę się włącza antybiotyk, albo ono jest na ojomie, nie radzi sobie z podstawowymi funkcjami życiowymi, a my mu dołożymy szczepionkę, gdzie ono dostaje wszystko od mamy w pakiecie, to co potrzebuje. WZW tak samo, no po pierwszej dawce nie działa, to po pierwsze, a poza tym te szczepienia były zrobione z myślą dla personelu medycznego, policjantów, prostytutek, takich ludzi, którzy mają do czynienia z sytuacjami, poprzez które można się zarazić, więc takie dziecko nie jest wyeksponowane na tego typu rzeczy, więc poczekajmy, niech powstanie ta bariera mózg-krew, bo wtedy też nie wiemy, co się dostanie tego mózgu, jak to dziecko akurat zareaguje w danej możliwości, w danej sytuacji. I wtedy podejmujmy decyzję, nie? Pozwólmy też układowi nerwowemu dojrzeć, bo ono ma niedojrzałe jelita, niedojrzały układ nerwowy. Niech to dziecko się zaadoptuje, niech się odnajdzie w tym świecie i wtedy podejmujmy decyzję. Jak szczepimy, kiedy, co i na ile to jest jakby tutaj konieczne, nie? I to powinna być decyzja rodziców podjęta, nie pod jakąś presją, pod przymusem. I spokojnie, ci w szpitalach to przyjmują, jak mówią rodzice, że chcą szczepić później. Jest to jakby do załatwienia, oczywiście wtedy trzeba się tylko jedynie w przychodni umówić, bo dawka gruźlicy, tam jest ileś dawek w jednej fiolce, więc muszą mieć określoną ilość pacjentów, żeby nie marnować, żeby później też tego gdzieś tam nie wyrzucać, tylko od razu zaszczepić. Także to jest do zrobienia i nie ma z tym problemu generalnie. Ale na koniec mówię, to jest zawsze decyzja rodziców. Tutaj trzeba po prostu samemu rozważać i wziąć pod uwagę. I tak jak mówię, no w Europie nigdzie więcej się nie szczepi dzieci tak w pierwszej, drugiej dopiero życia po porodzie. Tylko, tak jak mówię, i nie ma problemu gruźlicy ani niczego w takim stopniu, jak to się gdzieś tam nieraz media podają. Tu trzeba po prostu patrzeć na statystyki, jakie są. I one jasno mówią, nie? Zwłaszcza Stany są olbrzymim krajem, tam to jest, mówię, i tam nie w ogóle się nie szczepi. Jak ja miałam robioną tam próbę tuberkulinową, to oni się wszyscy zlecieli, chcieli mnie przez 2 lata leczyć antybiotykami, że mi wszedł odczyt pozytywny, byli przerażeni, bo oni rzadko widują takie rzeczy. Ja mówię, ja bym była przerażona, jakbym nie miała po tylu, jeszcze jak w moich czasach ciągle były te próby i do szczepiania, że gdybym nie miała, to by mnie przeraziło, że nie miałabym już jakby wytworzonej tej odporności, nie? Ale dla nich to był po prostu szok, że dopiero długie... Musiałam im nieźle tam się natłumaczyć, żeby pojęli, o co chodzi. Bo tam po prostu się nie szczepi, tam są przecież ludzie z całego świata i tam to dopiero, zwłaszcza tych latynosów, wszystkiego jest, że łatwo by było gdzieś złapać gruźlicę, a statystycznie zachorowalność jest taka sama. Także tutaj trzeba samemu wyciągać wnioski, nie? Patrzeć na fakty i wyciągać wnioski. Nie wiem, czy z tą witaminą K, mówię, to jest zawsze indywidualna decyzja, nie? Są szpitale, które też już tego nie stosują absolutnie. To jest tak samo jak z zabiegiem Kredego. Czemu on miał być prowadzony? To miała być profilaktyka pożączkowego zapalenia spojówek. Ja pamiętam czasy, że bo kiedyś w ogóle nie było kart ciąży, jeszcze jak ja pracowałam na klinicznej, to kobiety z wiosek przyjeżdżały, więc tam się nikt nie badał, więc to miało uzasadnienie. Ale w momencie, kiedy na przykład w Wojewódzkim dzisiaj robią po cięciu zabieg Kredego, jak dziecko nie przychodzi przez kanał rodny, więc zresztą kobiety tyle razy biegają do lekarza, że trudno by było, żeby jakby przegapić sytuację, gdyby kobieta miała rzeżączkę, bo w ciąży 3 razy to się nie spotyka, żeby była tylko 3 razy u lekarza kobieta. To jest ciągle są wizyta za wizytą, więc robimy profilaktykę przeciw czemu, a wręcz, jakby tak jak mówię, często bywa, że później są problemy z oczami, ropieją. Tu też powinna być decyzja rodziców, czy chce robić. Raczej mama wie, czy ma rzeżączkę, czy nie. Ja bym już prędzej się chyba sprawdziła sama, jakbym nie była pewna, niż robiłabym profilaktykę czegoś, co nie istnieje, nie? A już mówię, po cięciu to już w ogóle mija się z celem, ale tak bywa, tak po prostu bywa. I bywa też tak, że tutaj trzeba mieć zrozumienie dla personelu, że pewne rzeczy się robi, bo się tak robiło. Po prostu. Ja się pytam koleżanek, dlaczego robisz KTG na plecach na porodówce? Ja mówię, przecież jest ucisk na żyłę tętnicę główną, może dojść do niedotlenienia jakiegoś i zwolnienia tętna. A no bo my tak robimy. Później pracowałam trochę na SOR-ze na zaspie i tłumaczam, ja wiedzę, zwalniło cię ten, leżała na plecach. Ale ona tak będzie robić i będzie tak wygodnie. I się czasami, i to nie jest, bo po prostu na przez ileś tam, jak 30-40 lat ktoś coś robi, to się nie zastanawia nad tym, dlaczego tak robi. Po prostu tak się robi i to się przyjmuje zapewnie. Także warto jest, jak macie wątpliwości, szukać, pytać i dopiero jak macie jakąś tam wiedzę, podejmować decyzję. Indywidualnie zawsze, nie? Jako czy przyszli rodzice, czy jako właśnie kobiety, mamy, żony, tatusiowie, mężowie, panowie. Żeby to była decyzja, którą wy wiecie, że jest podjęta jak najbardziej optymalna dla was, dla waszej sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Nigdy nie słuchać, bo ktoś coś mówi, bo jest jakiś trend, bo coś tam się robi. Indywidualnie. Każda sytuacja jest inna i nie ma dwóch takich samych przypadków w medycynie też. Coś jeszcze? Jakieś macie jeszcze pytania? Ja jeździłam do Polski, nawet właśnie w niedzielę w Elblągu rodziłam. Także, no Helenka się urodziła, także, no niestety nie, myślę, że nie ma. W Olsztynie powstała taka, właśnie Małgosię zachęciłam, ale w Elblągu raczej chyba nie. No oni przyjeżdżali też do mnie, do Gdańska, nie, na zajęcia. Także no, tutaj macie okazję się podpytać, jakie jest doświadczenie tego. Wręcz są zaskoczeni, będą denerwowali się, że dziecko jest takie grzeczne, spokojne i w ogóle tak to łagodnie, bo oni nie mieli tego doświadczenia, rodząc wcześniej w szpitalu. Nie? Fakt, że robili próby, im się nie udało, ale wręcz jakby w drugą stronę są zaskoczeni, że w ogóle im, mama zupełnie inaczej się czuje w połogu i wszystko inaczej funkcjonuje, tylko przez to, że nikt jej nie przeszkadzał w urodzeniu. Nie? Że sobie po prostu rodziła swoim tempem, ale też ta determinacja, bo też te skurcze zaczynały, wyciszały się w końcu, jak podjęła decyzję, bo ona mówi, ja mówię, no czekamy na skurcze, bez skurczy nie urodzimy. Jak podjęła decyzję, że ona chce rodzić, poszło jak po maśle, szybciutko. To była ta decyzja, one się tak zaczynały, wyciszały, jak nie mama nie była, dla niej to też była nowa sytuacja, prawda? Ale jak już była zdeterminowana, że tak, podjęła tą ostateczną decyzję, że jednak chce wejść w te skurcze i rodzić, to poszło szybciutko. Byli sami też zdziwieni. To jest jakby też takie potwierdzenie. No, ale mówię, każdy musi wybrać, kobieta przede wszystkim. To jest ważne dla kobiety, żeby czuła się bezpiecznie. I w prowadzeniu ciąży, nawet chodzenie do lekarza jako do ginekologa, żeby mieć kontakt z położną, żeby to była osoba, która jakby no, daje nam to trochę poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania się nami, nie? A cała reszta później, to już są później często konsekwencje pewnych rzeczy. Jak kobieta jest zestresowana, to później dziecko jest znerwicowane, to wszyscy w domu nerwowi i to się gdzieś tam zamyka. Nie? Na pewno poród, jeszcze nie widziałam dziecka po porodzie domowym, żeby było jakieś niespokojne, płaczliwe, tylko rzeczywiście jest takie, że jest karmione, przewijane i śpi. Także myślę, no fakt, że to są ciąże zdrowe, fizjologiczne, to jest inna kolej rzeczy, nie? No. Tak. Nie ma. Aha. Dobrze, już dobrze, że o tym mówisz. I przede wszystkim nie trzeba mieć żadnych warunków. Ja rodziłam z małżeństwem, którzy mieszkali w takiej kawalerce, że był jeden pokoik, kuchnia, to był taki korytarzyk, ciężko przejść, łazienka, już tam weszła jedna osoba, bo był tylko prysznic, umywalka i kibelek i nie ten. I pomimo tego pięknie urodzić, bo nie trzeba przestrzeni. Zdarzyło mi się rodzić w olbrzymim domu, gdzie myślę, że takiej wielkości to był taki salon dzienny, tam było nie wiem ile sypialni, łazienek, kobieta miała poprzygotowywane, rodziła w najmniejszej łazience. Wybrała sobie. A gdzie można było dookoła domu na wrotkach, był jakiś tam architekt, nie wiadomo co, więc przestrzeń tu nie gra roli. To jest ta psychika, że kobieta, to jest jej gniazdko, ona chce sobie przygotuje świeczki, jakąś tam muzyczkę, odpowiednie światło, żeby ona się czuła bezpiecznie. A ile razy mi się zdarza, że właśnie w łazience, w wejściu do kuchni kobieta akurat, tam jest jej wygodniej, czy gdzieś tam w korytarzu, czy coś, to nie ma znaczenia. I nawet jak ktoś chce rodzić w wodzie, to ten basen ma 1,5 metra, ten właśnie taki, ten z rybkami, który się super, uważam, że dużo lepiej się niż te porodowe sprawdza. Tam napuścić wody, zwykły wąż do kranu napuścić, później można i wiadrem wybrać i to nie stoi na przeszkodzie, żeby to ogarnąć, czy nawet nieraz zasysają przez okno, czy tam pompę pożyczą, to już jest żaden problem, to nic nie wymaga i tak praktycznie do porodu domowego niewiele trzeba. Trzeba mieć jakieś mrożonki w zamrażarce, ja mówię, jakieś warzywa, owoce, gdyby był lód potrzebny. Parę worków na śmieci i pojemnik, żeby założyć, żebym ja tak to coś wyrzucam, żebym nie musiała biegać do kuchni, do łazienki. trzeba mieć jakiś grzejnik, bo później jak mama rodzi, to jest jej gorąco, potrzebuje, żeby było chłodno. Jak dziecko się rodzi, my nie mamy stanowisk noworodkowych, jak w szpitalu, że je nagrzewamy. Ono wychodzi z 37, więc musimy szybciutko do 30 stopni nagrzeć, sfarelka albo jakiś olejak jest potrzebny. Jakaś dobra lampka, żebym ja mogła obejrzeć krocze, ewentualnie jak tam coś muszę zaopatrzyć, no to nie, no nie dam rady trzymać latarki i szyć, żeby coś tam. Ewentualnie jakiś tam stołeczek, żeby miał gdzie usiąść. I właściwie tyle. Podkłady semi, te takie, to mówię minimum 30, te 60 na 90, żeby sobie jak wody lecą położyć na kanapę, później po porodzie do łóżka, żeby pościeli nie zabrudzić, czy do przewinięcia dziecka, czy coś. W zasadzie to jest cały jakby to, co trzeba mieć do porodu domowego. No i jedzenie, picie, wiadomo, nie? No takie rzeczy, które się normalnie i to coś. Więc właściwie to nie ma żadnego wymogu. Dzisiaj poród jest przeciętny, tak jak mówię, to też jakby w zależności z kim się rodzi i ten tak przeciętnie 3500, 4. Z tym, że tak jak mówię, no u mnie to już jest cała jakby opieka w tym związana i później porady laktacyjne, jedynie, że tam jeszcze z tym koszt trzeba sobie zapłacić za pediatrę, żeby przyjął, bo jest to z warunkiem, żeby tylko pierwszej doby po porodzie obejrzał. Ja się znam na noworodku, mam doświadczenie, ale nie wychwyciłabym wady serca i nawet bym się nie bawiła, myślę, że nie, gdyby się okazało, czy jakby nie mam tego wyczucia, jak żeby jakieś tam powiększone narządy czy coś. Mogę pobrać krew, mogę tysiące różnych rzeczy, ocenić odruchy, wszystko, ale mam pulsoksymetr, gdyby trzeba było, nie mam tam w ogóle problemu, ale tych rzeczy nie ocenię. I zawsze jest też dla rodziców z drugiego źródła potwierdzenie, jak jest tam dziecka. Więc to jest pediatra i u mnie też warunkiem jest właśnie po tym porodzie z taką pępowiną, gdzie miała kobieta mnóstwo USG. Ja im odpuściłam, mówię, a to już niech idą doktora Zbigniewa Jankowskiego, którą polecam ze wszystkimi rzeczami, bo takiego lekarza ze świecą szukać, jak on zbiera wywiad, jakie ma podejście do kobiety jako do kobiety i pacjentki, to jest po prostu naprawdę Zbigniew Jankowski. Także to spokojnie, to on mi ocenia, bo wtedy właśnie też na tej pępowinie. Może dobrze, że nie wiedziałam, bo gdyby jechali do szpitala, to by poszła oksytocyna syntetyczna, bo nikt by nie sprawdzał pępowiny i albo by się zerwała pępowina, albo by się przedwcześnie łożysko odkleiło. No ale był to dla mnie trudny poród 6 godzin. Jeszcze akurat jechałam z podróży z trasy, więc byłam naprawdę zmęczona, że bałam się, że już po schodach do domu nie wejdę, nie później po tym porodzie. Tak fizycznie, nie? I w zasadzie, jak myśmy zaczynały porody, moją przygodę te 30 lat temu, to była dobre 2-3 pensje, te porody domowe. Dzisiaj jest tak, że tak jak mówię, nawet te 3,5 czy 4, to tak, jest zawsze opcja rozłożenia na raty, dogadania się wcześniej. Dostaje się becikowe 1000, kosiniakowe 1000, jest później 500+, gdzie to dziecko, tak jak mówię, ewentualnie tylko pieluszki wymaga, więc to nie jest jakiś taki duży koszt, a to jest ta gotowość położnej. To jest ta gotowość położnej 5 tygodni. Ja nie mogę wtedy wypić piwa, lampki wina, nigdzie wyjechać, bo już widzicie, na smyczy jestem, nie? Mogłam sobie zaplanować, ale już cały czas jakby zawsze w gotowości i nie ma znaczenia, że się tylko tyle, co położyłam i złapałam głębszy sen. Czy na przykład byłam wcześniej przy porodzie, dzwonię, to ja muszę być zawsze w gotowości też, nie? No. No, dlatego mówię, bo kobieta rodzi sama i tutaj to nie wymaga, bo to są jakieś takie mity, że to nie wiadomo czego. Wręcz, tak jak myślę, no, ja uważam zawsze, bo Zbigniew Jankowski już nie jeździ do porodu, jest zmęczony. On jedynie mi, tak jak teraz mamy na przykład z bliźniakami, mieć jak są pośladkowe, to mam go takiego w zanadrzu. Czy te pacjentki jakby potwierdza moją kwalifikację, więc on, ja wiem, że on wtedy mi zobaczy, jak wygląda to łożysko, czy im jakieś kolizji pępowiny, nieraz jest tak, że jest mało galarety, więc ja już wiem, że jakby się zwalniało, jakieś miałam kobietę, coś tam, jakiś polip, więc już wiedziałam, że można podkrwawiać trochę, dopóki główka nie uciśnie na ten, tak, zresztą piękniej rodzą czasami niż główkowe. Także to są kobiety czy po cięciach, no są różne sytuacje, jakby tutaj też mam to zabezpieczenie w takim sensie, że widzę, że ktoś to się zna, sprawdza, widzi, oceni i jakby potwierdza też to, co ja ewentualnie widzę, nie? Jest na przykład Roman, on wiem, że bierze 4,5, ale u niego to jest tak, że jakby tylko przyjeżdża, poród, odjeżdża i już później, ja mówię, jest nawet w tym wizyta gratis w pakiecie. Już nie ma typu, ja tam już badania przesiewowe, książeczka zdrowia, no już pilnuje, później jest ta opieka poporodowa też w to wliczona, że jakby do końca to, co trzeba, czy tam jakieś badania trzeba dziecku pobrać, czy mamie, to już jakby, to już jest taki pakiet. No i wiadomo, że ciągle jestem na telefonie, jakby na krótkim smyczy, nie mogę wyłączyć telefonu, nie. Słucham. No teraz właśnie jest Iza ma skurcze po dwóch cięciach. Także mam, no nawet mam teraz dwie po cięciach. Mam nawet taką właśnie po trzech, która ze Szczecinka chce przyjechać tutaj, bo tam nie ma opcji. A też były trzy cięcia, bez nie było żadnego wskazania medycznego. Tutaj też na przykład ani to pierwsze, ani to drugie cięcie, to było trochę za karę zrobione, bo nie chciała się akurat w danym momencie pozwolić kobieta zbadać i nie chciała leżeć w pozycji w takiej, którą jej narzucono, więc można ze złością zawołać lekarza, to w takim razie zrobimy cięcie i tak się skończyło. Nikt nawet się nie, męża gdzieś jeszcze po coś wysłali, nikt nawet się jej nie pytał, czy ona w ogóle wyraża zgodę. Dostała do podpisu. Nie wiem dlaczego. Cięcie cesarskie to jest rzecz, to się też, dlatego też w Stanach takie są popularne, w niektórych miejscach. Umawiał się na godzinę, to jest 25 minut, przy tych dobry operator pracy, NFZ dużo więcej płaci i po problemie. Tylko, że później jest kwestia laktacji, połogu, bolesności. Mam kobiety, które na przykład nie wszystkie miały gotowość rodzić w domu, na przykład jechały później do Warszawy po cięciach, to jest zupełnie inny połóg. One w ogóle jak w innym świecie, zupełnie inaczej dochodzą do siebie po porodzie drogami natury. Cięcia są dobre, one są potrzebne w uzasadnionych przypadkach. Kwestia, jakie jest wskazanie do cięcia. Jeżeli to jest wskazanie dlatego, że... A czasami jest tak, że właśnie kobieta przyszła o puszcz na centymetr zwarcia i ona siedzi już 12 godzin, 24, umęczona, no oksytocyny nie zaskoczyła, bo jeszcze dziecko nie gotowe. No i robi się cięcie, no i jest cięcie. Także tutaj jest bardzo indywidualnie, nie? To jest bardzo... Ja ją wie, żałuję, bo gdyby doktor Zbigniew Jawtnowski mielibyśmy tutaj taki trakt porodowy, to byłby wzorcowy oddział w Polsce. Bo z wieloma rzeczami, typu skracająca się szyjka, ma pani leżeć i brać leki. Leżenie nic nie daje. Pozycja trend Ellenburga i nie jedną mam taką ciężarną, która później pięknie rodzi. Uratowaliśmy szyjkę, bo leżała w pozycji trend Ellenburga, 30-40 cm do łóżka i w takiej pozycji spała, ale w dzień się ruszała. Bo jak ona poleży tak miesiąc, dwa, trzy, to ona nie będzie miała mięśni, do zaniku mięśni dochodzi. Jak ona będzie miała siłę urodzić, przebiec ten maraton? I tylko oszczędzający tryb życia wtedy polegiwać sobie w ciągu dnia, ale też się ruszać, żeby nie było takich sytuacji, że po prostu cały czas leży, no bo to nic nie daje samo leżenie, to chodzi o odciążenie. I są takie szpitale w Polsce, we Wrocławiu na przykład, które tą metodę stosują, a nie, że ma leżeć plackiem, bo leżeć. Leżenie nic nie daje jako leżenie.